przy telefonie Mariusz Pilis, dziennikarz, dokumentalista, powrócił teraz z Izraela, jest gdzieś pod Krakowem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich.
Wróciłeś z Izraela. Po co tam byłeś i czego doświadczyłeś?
No, przez ostatnich dziewięć dni zbierałem materiały do filmu, do mojego najnowszego filmu, który realizuję dla Telewizji Polskiej. To jest film o stosunkach polsko-żydowskich, o tym, co Polaków dzisiaj niepokoi w debacie publicznej, czyli konsekwencjach ewentualnych ustawy 447, tak ją rozpoznajemy. Starałem się zbierać materiały w Izraelu. Oczywiście wcześniej byłem i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce zbierałem różne głosy. Ale ta ostatnia podróż rzeczywiście to jest Izrael, to jest ostatnich 9 dni i te próby, bo trudno tu mówić o tym, że udało mi się wszystko, co zaplanowałem, ale próby spotkania się z najróżniejszymi środowiskami żydowskimi, od ofiar Holokaustu po polityków, po to, aby dowiedzieć się przede wszystkim, jaki jest nasz obraz, co Żydzi w Izraelu wiedzą o Polsce, dlaczego traktują nas tak, a nie inaczej, czy zgadzają się na tę narrację, którą od czasu do czasu nierzadko stosują izraelskie media, wrzucając w przestrzeń publiczną, no nie tylko krzywdzące nas, ale wręcz obraźliwe dla nas różnego rodzaju informacje.
I czego doświadczyłeś? Jakie są konkluzje po powrocie z Izraela?
Znaczy, przede wszystkim to, co mnie uderzyło najbardziej, bo to temat żydowski, czy temat relacji polsko-żydowskich, to jest dla mnie obszar, który znam oczywiście jako uczestnik, powiedzmy, czy konsument debat publicznych, natomiast po raz pierwszy mam okazję tak blisko dotknąć tych spraw. Jestem zaskoczony tym, że w Izraelu nikt nie ukrywał, że Polski, Polaków się tam nie lubi. To jest rzeczywiście dla mnie zaskakujące. Mam wrażenie, że dotknąłem problemu, to znaczy udało mi się znaleźć jakieś odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Ma na to wpływ oczywiście historia związana z postrzeganiem przez Żydów II wojny światowej i poprzez tą, wydaje się, z naszej perspektywy zakłamaną narrację związaną z naszą bardzo negatywną rolą, wręcz współfundamentalną z Niemcami rolą negatywną w II wojnie światowej, ale również to, co ważne, podkreślali moi rozmówcy, że wpływ na to miały lata 60. przede wszystkim i kwestia wyrzucenia Żydów z Polski. To są te elementy, które bardzo poważnie, emocjonalnie grają i je się daje zauważyć na każdym kroku, przy każdej rozmowie, którą prowadziłem na tematy współczesne, na tematy odszkodowań, na tematy mienia spadkowego, bezspadkowego. Tematy historyczne wychodziły. One są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione, właściwie na wszystkich poziomach, w wszystkich warstwach w Izraelu. Ludzie o tym rozmawiają i niestety mają bardzo jednoznaczny obraz i to jest obraz bardzo negatywny. Nie wiem, czy uda się to zmienić. Na pewno nie jest to proces prosty i krótki. Wydaje się, że część rozmówców, z którymi miałem okazję tam kilka godzin rozmawiać, też widzą ten problem. Nie wszyscy się zgadzają oczywiście na to, żeby ta narracja brała w Izraelu górę. No ale niestety tak jest.
Oskarżają nas o współpracę z Niemcami i uważają, że powinniśmy zwrócić mienie bezspadkowe.
Jeżeli chodzi o mienie bezspadkowe, to może od tego elementu zacznę. To rzeczywiście jest sytuacja bardziej skomplikowana. Nie jest to jednoznaczne. Jest bardzo dużo środowisk żydowskich, które uważają, że w ogóle nie powinni rozmawiać z nami na ten temat. Natomiast ten przebijający się głos, i to jest głos przede wszystkim organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych, to jest głos, który mówi tak, że należy coś z mieniem bezspadkowym zrobić. Aczkolwiek podkreślam, mnóstwo tych, z którymi rozmawiałem, i to się też daje wyczuć w różnego rodzaju debatach, jest za tym, żeby w ogóle tego tematu nie dotykać. Jeżeli nie ma spadkobierców, to mienie, wielu podkreśla, należy się polskiemu państwu i trzeba temat zamknąć natychmiast. Jedynym najważniejszym problemem, który tam jest widziany jako kompletnie nielogiczny i niezrozumiały, jest to, że nie ma mechanizmów, które ułatwiają mienia spadkowego, czyli tego, który ma prawo i tych spadkobierców, ma następców i ma dokumenty, z których wynika, kto był właścicielem do momentu, kiedy władze komunistyczne w Polsce rozpoczęły proces odbierania i wywłaszczania tych właścicieli z ich prawowitych czy nieruchomości, czy też majątków. Przypomnę jeszcze i powiem to, co chyba tu powinno zabrzmieć. To nie jest problem żydowski. Problem zwrotu mienia spadkowego, restytucji mienia, to nie jest problem wyłącznie żydowski. To jest przede wszystkim problem obywateli II Rzeczpospolitej, których jest znacznie więcej w swojej masie zbiorze niż Żydów, polskich Żydów z tamtego okresu. Około 70% tej liczby ludzi, którzy mają problemy ze zwrotem majątków w Polsce, zagrabionego przez komunistów, to są obywatele polscy nie Żydzi, tak się ich określa. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka to jest skala. Oni są wobec polskiego prawa równi. Nie ma tutaj żadnych ani preferencji, ani możliwości takich, żeby stworzyć definicję, że jedna grupa etniczna jest lepiej traktowana niż inna. Wszyscy są traktowani źle.
Powiedz mi, jaka rozmowa w Izraelu zrobiła na tobie największe wrażenie? Jaką zapamiętasz?
No nie będę wymieniał nazwiska, ale miałem taką rozmowę, w której padła kwestia, kłamliwa kwestia zabitych 200 tysięcy Żydów przez Polaków w okresie II wojny światowej. To był do tego momentu nasza rozmowa była bardzo przyjazna. Dotyczyła rzeczywiście kwestii technicznych, tego, jak widzi się polskie prawo, jak wyglądają kwestie spadkowe w Izraelu, jak wyglądają kwestie izraelsko-palestyńskie, które są w jakiś sposób, tylko że o 180 stopni, ale bardzo, bardzo podobne, zwłaszcza w kwestiach własności, do tego, co dzieje się, jak rozumie się, kwestie polskie. I do momentu, kiedy nie padła liczba 200 tysięcy, było bardzo miło. Natomiast w momencie, kiedy to się zdarzyło, ja starałem się zaprotestować i tutaj rozmowa przerodziła się w bardzo emocjonalną, trwającą około 40 minut, gdzie poczułem rzeczywiście, że istnieje jakiś propagandowy mur, który bardzo solidnie rozdziela rozmówców, czyli mnie i stronę przeciwną, i trudno się jest tutaj przebić, bo przestaliśmy rozmawiać w mojej ocenie już merytorycznie. Przestała się druga strona odnosić do faktów, do konkretnych danych, do dokumentów, a weszły już bardzo emocjonalne historie, z którymi trudno dyskutować. Więc wydaje się, że tak, to jest chyba ten moment. Ta rozmowa trwała dość długo, ja mam ją całą zarejestrowaną, pewnie w znacznej mierze znajdzie się w filmie, bo ona jest, i myślę, że będzie w pewnym sensie tak otrzeźwiająca i szokująca również dla widzów. Mam wrażenie, że trzeba o tym po prostu wprost mówić, żeby wiedzieć, jakiego partnera ma się w rozmowie o tych bardzo trudnych, historycznych i nie tylko prawnie, ale również i emocjonalnie skomplikowanych czasach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czekamy na film Mariusza Pilisa, dziennikarza, dokumentalisty, reżysera, członka zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który był gościem Poranka Wnet. Chłodnego poranka, takie jest też twoje doświadczenie w tej podkrakowskiej wsi.
No jest tu rzeczywiście i mgliście, i chłodno. No wręcz bym powiedział, że nieprzyjemnie. Także no, normalny listopadowy, przełom listopada, grudnia, dzień podkrakowski. Do tego wszystkie stacje tutaj, które badają stan powietrza, ostrzegają, że wszystkie normy są przekreślone i przekroczone, jeżeli chodzi o zdatność powietrza do życia, także pod Krakowem, co jest symptomatyczne, i chciałbym to podkreślić, że nie tylko Kraków ma te problemy, ale również te gminy, które okalają Kraków. Czasami nawet większe mamy problemy niż te w Krakowie.
Powiedział Mariusz Pilis. Słuchają państwo Poranka Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości. Na zegarze już godzina 8:02.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Nie pisze, nie dzwoni.
To znaczy, że nie chce.
Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK w sumie się opłaca.
Abby Johnson nie bała się walczyć o prawa kobiet. Zaczynała jako wolontariuszka, by w końcu zostać najmłodszą szefową kliniki aborcyjnej w Ameryce, a pewnego dnia po 8 latach przypadkiem poznała rezultaty swojej oszałamiającej kariery. Nieplanowane. Bestseller, który widziały już miliony. Nieplanowane. W kinach od 1 listopada. Zobacz prawdę, która ratuje życie.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
No to zanurzymy się w dzisiejsze gazety. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. CBA w spółce służb. Nalot na paliwową firmę wyłudzającą VAT założoną przez ludzi służb. Jednak nie złapano wszystkich zamieszanych w proceder. 700 milionów złotych faktury. Straty rzędu 384 miliony. Jest to nowa odsłona głośnej sprawy paliwowej spółki, która przez kilka lat dokonywała wyłudzeń VAT. Wpadł zatrzymany przez CBA Maksymilian G., jej prezes i właściciel oraz 9 innych osób za zamieszanych w proceder, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Na kolejnych stronach w dzisiejszej Rzeczpospolitej informacja. Marek Kozubal pisze o tym, że marynarka wojenna idzie na dno, że nic nie zdarzyło się dobrego w marynarce wojennej. Czy tak jest, czy nie jest? Spróbujemy wyjaśnić to w rozmowie z ministrem obrony narodowej, który mam nadzieję w przyszłym tygodniu będzie gościem poranka wnet. Czy PO wymyśli się na nowo? O kłopotach Platformy Obywatelskiej pisze Sławomir Sowiński w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pojawiła się lewa strona, pojawiła się prawa strona, czyli Konfederacja i Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Partia Razem, i w tym wszystkim Mateusz Morawiecki przesuwa Prawo i Sprawiedliwość w kierunku centrum, coraz mniej miejsca dla Platformy Obywatelskiej. Jak sobie z tym poradzi, to oczywiście problem Platformy Obywatelskiej. Zdjęcie bardzo sugestywne na szóstej stronie Rzeczpospolitej. Pan Jaśkowiak koło pani Kidawy Błońskiej i pan Jaśkowiak jest tak na oko 40 centymetrów wyższy od pani Kidawy. Nie wiem, czy wyższy, czy niższy. Od Pawła Kowala jest Witold Waszczykowski. Jest chyba wyższy. Dwa teksty, Przyszłość NATO i Europy, o tym pisze Paweł Kowal, a Witold Waszczykowski, Ukraińskie i Europejskie katusze i koszmary. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski gościł Olga Sencowa, ukraińskiego reżysera filmowego porwanego przez Rosjan i skazanego na wieloletnie więzienie. W wyniku politycznej presji światowej opinii publicznej i zabiegów ukraińskich władz Sencow został uwolniony. Za nieugiętą postawę w walce o wolność i prawa człowieka został uhonorowany przez Europarlament Nagrodą Sacharowa. Na licznych spotkaniach apelował, aby nie dowierzać Putinowi i nie zmniejszać presji i sankcji na Rosję. Tyle dzisiejsza Rzeczpospolita, chociaż może jeszcze na dziewiątej stronie Majdan po gruzińsku. Antyrządowe protesty zjednoczyły niemal wszystkie siły opozycyjne w kraju, czyli w Gruzji, a Zełenski, Kijów liczy, że w grudniu w Paryżu dojdzie do przełamania impasu w sprawie Donbasu i przygotowuje argumenty. Zełenski spotka się z Władimirem Putinem. Dzisiaj studio Lwów z Warszawy, bo w Warszawie jest Wojciech Jankowski. Odkładamy dzisiejszą Rzeczpospolitą. Patrzymy na zegarek, jest już 8:07. Gazeta Prawna codziennie. Resort rozwoju szykuje recepty na kryzys. Duży wywiad w dzienniku Gazecie Prawnej z panią Jadwigą Emilewicz. Pewno warto przeczytać, żeby się dowiedzieć o tym, co szykuje resort rozwoju. Turcja szantażuje NATO polską kartą przetargową. O tym Już dzisiaj w poranku mówiliśmy, że Turcja chce zablokować decyzję pomocy dla państw bałtyckich i Polski. Mają swoje interesy w tym. Ryszard Czarnecki powiedział, że chodzi o pieniądze, te pieniądze z Unii Europejskiej, których rząd Turcji nie otrzymał. Miał otrzymać 6 miliardów, otrzymał tylko 3. Rząd dosypie do rekompensat za prąd. Ponad 3 miliardy wypłacono dotychczas w ramach rekompensat dla sprzedawców prądu za zamrożenie tegorocznych cen. Dowiedział się dziennik Gazeta Prawna, którą odkładamy. Patrzymy na nasz dziennik, na pierwszej stronie: leczenie na własny koszt. Pacjenci i lekarze czekają na rządowy program diagnostyki genetycznej dla osób tracących wzrok. O tym pisze pani Aneta Przysiężniuk Parys. Odkładamy nasz dziennik, rzut oka na Gazetę Wyborczą. Na 20 stronie jest reportaż: zamach na rozkaz, albo plan wysadzenia Sejmu, albo śmierć twoja i rodziny. To miał usłyszeć Brunon Kwieciński, którego w sierpniu znaleziono martwego w celi. Brunon Kwieciński to ten, który został aresztowany kiedyś, podejrzany o to, że chciał zrobić zamach na parlament polski. Skomplikowana sprawa. Jeszcze Gazeta Polska, tęczowy bokser, Gazeta Polska Tygodnik, artykuł wstępny, efekt motyla, Tomasz Sakiewicz, o tym, co się dzieje w polskiej polityce, jaka jest nowa generacja i czym będą ci, którzy, czyli młodzi ludzie, którzy zdecydują o tym, jaka będzie Polska w przyszłości, jaki będzie ich pogląd i kto ich ukształtuje. Martwi się Tomasz Sakiewicz, która narracja zwycięży po prawej stronie. Piotr Lisiewicz z kolei się nie martwi, ale pisze artykuł: tęczowy bokser, czyli eksperyment Jaśkowiaka. Jacek Jaśkowiak to spełniony sen Gazety Wyborczej. Był pierwszym skutecznym lewakiem w Polsce. Prowadził w Poznaniu ryzykowny eksperyment, w którego sukces nie wierzyła sama Platforma Obywatelska. Dziś wprowadza go w życie w innych miastach. Jako pierwszy prezydent wielkiego miasta wziął udział w Marszu Równości, a tęczowe chorągiewki wywiesił na tramwajach. Otwarcie walczy z Kościołem, zorganizował w mieście całodobowy gabinet ginekologiczny, by kobiety mogły tam korzystać z pigułek dzień po. Lekceważył nie tylko święto Żołnierzy Wyklętych, ale i rocznicę Powstania Wielkopolskiego. I mimo to, stosując niekonwencjonalne metody PR-owe, wywalczył sobie reelekcję. To będzie tekst o metodzie politycznej, która przyniosła sukces Jackowi Jaśkowiakowi. To w tygodniku Gazeta Polska. Na zegarze godzina 8:10.